Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Witam ojca Grzegorza Wosia, który rozpoczyna dyżur. Witam ojcze. I Państwa witam, którzy słuchają tej audycji jakoś tak często. I tych, którzy może pierwszy raz. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to interwencja kryzysowa. Witam naszego gościa. Naszym gościem jest pan Dariusz Sobieski. Witam, panie Dariuszu.
Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, panie Dariuszu. Po raz kolejny jest pan gościem tej audycji.
No tak jakoś się zdarza,
bardzo się cieszę.
Że już któryś tam raz, nie liczę.
Jakoś tak się chyba rozumiemy, dlatego jakoś tak częściej tu pan gości w tych audycjach. Mówię tak częściej, bo nie tak dawno w tym roku rozmawialiśmy już w tej audycji. Mówiliśmy o interwencji kryzysowej. Tymczasem, jak pan pamięta, panie Dariuszu, nie wyszliśmy poza kryzys, poza rzeczywistość kryzysu. Tak, i o interwencji w ogóle nie było szans, żeby porozmawiać. W związku z tym umówiliśmy się, że przełożymy też to nasze spotkanie, czy jak gdyby podwoimy to spotkanie o to zagadnienie interwencja kryzysowa. To dzisiejszy temat. Ale panie Dariuszu, no koniecznie trzeba powiedzieć o kryzysie, chociaż tak
no,
najogólniej,
tak.
Żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Ja muszę powiedzieć, że ponieważ jestem tak jakoś przywiązana do książek, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to moja słabość. I sporo czytałam przed tą audycją w różnych, może nie tyle czy obczytywałam się, ile zaglądałam do różnych materiałów, do podręczników. I tak szczerze mówiąc, ten kryzys jest różnie nazywany. Natomiast mnie trafiła do przekonania taka definicja, czy takie określenie, że kryzys jest to zagrożenie naszego status quo, to znaczy tej sytuacji, w której jesteśmy, zagrożenie. To jest takie określenie psychiatry pani doktor Elżbiety Sujak, która kiedyś była taką dość, powoływano się często na panią doktor. Co pan powie na temat kryzysu,
panie Dariuszu? Powiem tak, że najprościej, tutaj też przytoczę definicję tylko amerykańskiego psychiatry, psychologa pana Lindermana, który powiedział coś takiego, że kryzys to jest normalna ludzka reakcja na niecodzienne, skrajnie urazowe doświadczenie. Bo co jest ważne, my wszyscy przeżywamy trudne sytuacje w naszym życiu. Mniej lub bardziej trudne, tak naprawdę na życie jest trudne, więc z czymś takim się spotykamy, z tym, że w znakomitej większości przypadków dajemy sobie z tym radę. Albo sami, albo przy pomocy, nie wiem, najbliższych, przyjaciół, rodziny, znajomych, jakoś sobie funkcjonujemy. Natomiast rzeczywiście zdarzają się sytuacje, tutaj będzie bliskie temu, co pani powiedziała, sytuacje, które są na tyle trudne, na tyle skomplikowane, że te wszystkie wypracowane, które w trakcie życia wypracowaliśmy sobie mechanizmy radzenia sobie z sytuacją trudną, zawodzą.
Panie Dariuszu, chciałabym wtrącić w pana wypowiedź taką małą uwagę. Pan powiedział, że to są te sytuacje trudne, czy użył pan takiego w tej definicji, że to są sytuacje bardzo dramatyczne, tak, człowieka, czy
skrajnie urazowe.
O, właśnie, skrajnie urazowe. A ja, panie Dariuszu, czytając różne rzeczy, wyczytałam, że kryzysem mogą być sytuacje obiektywnie też bardzo, znaczy kryzys mogą wywołać też sytuacje bardzo takie radosne. Na temat, na przykład za mąż pójście albo urodzenie dziecka.
Jest taka skala, wejdę też w słowo, jest taka skala bodajże Holmesa i Reja, o ile dobrze pamiętam nazwisko, czyli lista wydarzeń z dużym nasileniem.
Która jakoś tak wytrąca nas z tej sytuacji, ze status quo, tak?
Tak. To jest sytuacja, która powoduje dosyć duży stres. I rzeczywiście za mąż pójście, ale nawet urlop.
Albo awans, panie Dariuszu, awans. Tak, jestem kierownikiem nagle i właśnie.
Z tym, że to są sytuacje, z tym, że ja bym nie nazwał ich sytuacjami kryzysowymi. To są sytuacje trudne, to są sytuacje wywołujące dosyć duży poziom stresu, ale to nie są sytuacje, po których, no przepraszam, kto po ślubie biegnie do psychologa?
No, tak.
No nie biega się po ślubie do psychologa.
Chociaż można biec, panie Dariuszu, do babusi.
Czasami tak, ale to nie bezpośrednio po ślubie i nie sam ślub jest tego powodem, tylko to, co czasami się dzieje i wtedy się dzieją właśnie, czasami bywa, że dzieją się skrajnie urazowe doświadczenia. Natomiast żebyśmy odróżniali sytuację kryzysową od sytuacji trudnej. Z sytuacją trudną zazwyczaj sobie radzimy, no chyba, że mamy bardzo słabe mechanizmy obronne, bo tak też czasami bywa.
Tak.
Natomiast sytuacja kryzysowa to jest ta, przy której znakomita większość ludzi nie daje sobie rady, nie potrafi sobie poradzić, bo te wszystkie mechanizmy, które mamy wypracowane w trakcie życia, okazują się nagle za słabe, za cienkie, za wątłe, nie dajemy sobie wtedy rady i wtedy rzeczywiście szukamy pomocy. Co jeszcze warto powiedzieć, że taki kryzys, taka sytuacja kryzysowa, która nas spotyka, ona się odbija w takich trzech naszych sferach życiowych. Pierwsza sfera, i to myślę, że warto powiedzieć, pierwsza sfera życiowa to jest to, co się dzieje w naszych emocjach. I najczęściej jest tak, że kiedy przeżywamy sytuację skrajnie trudną, kryzysową, jesteśmy, nie wiem, świadkami śmierci czyjejś, pożaru, czy ktoś bliski nam umiera. Przy czym znów znakomita większość z nas jest też w stanie sobie poradzić ze śmiercią najbliższych. Jest to trudna sytuacja.
Traktuje to jako po prostu pewną rzeczywistość życiową.
Jest to element życia. Tak. No, odkąd się zaczęliśmy rodzić, od tego czasu też umieramy. I to jest element życia i tak naprawdę umiemy to przeżywać. Ale są sytuacje takie, ja czasami mówię, nienormalne, niecodzienne. Na przykład taką niecodzienną sytuacją, bo tak, śmierć dziadków to jest sytuacja normalna.
Tak.
Śmierć rodziców jest sytuacją normalną. Nawet wśród małżonków zawsze któreś umiera pierwsze, prawda? Rzadko się zdarza, żeby jednocześnie umierali. Ale śmierć dziecka jest sytuacją nienormalną. I to jest sytuacja skrajnie urazowa rzeczywiście. I tutaj nic dziwnego, kiedy człowiek nie potrafi sobie z czymś takim sam poradzić. I dopiero wtedy, przeżywamy. Przeżywamy. Jakie uczucia przeżywamy? Przede wszystkim pojawia się smutek, pojawia się lęk, czasami pojawia się złość, czasami wręcz wściekłość. Zresztą, kiedy opisujemy na przykład to, co się dzieje z ludźmi, którzy pracują najbliższych, to możemy sobie to rozpisać na takie etapy.
Tak. Często nas to zadziwia, że jesteśmy źli na tę bliską osobę, która umarła.
Tak.
Że nas zostawiła, jak mogła.
Tak, kłócimy się z nim, z tą osobą, która umarła. Mało tego, kłócimy się czasami z Panem Bogiem. Dlaczego tak, a nie inaczej, prawda? To mogłeś mnie zabrać, a nie tutaj na przykład dziecko i tak dalej, i tak dalej. Do tego przy tych silnych emocjach, o czym warto pamiętać, zresztą jeszcze taka kolejna rzecz, że na przykład też bardzo często do nas nie dociera to, że ten człowiek umarł. To znaczy, my wiemy. Byliśmy
zaprzeczenie?
Byliśmy na mszy, byliśmy na cmentarzu, pochowaliśmy tego człowieka, sami osobiście wsypaliśmy kilka garści ziemi na trumnę, słyszeliśmy ten dźwięk, prawda? Natomiast wracamy do domu, gotujemy obiad i obieramy kartofle na dwie osoby.
Tak.
Zbliża się godzina 16, kiedy mąż wraca z pracy i nas
słyszymy kroki, tak.
Tak, czy słyszymy jego kroki, prawda? I to jest to zaprzeczenie nie na poziomie rozumowym, bo rozumowo my doskonale wiemy, że ten ktoś umarł, natomiast na poziomie takim podświadomym czekamy. Mm-hmm. Czekamy, aż przyjdzie. I to są właśnie te bardzo silne emocje, które są. Później mija 16, no tak, nie przyjdzie, bo przecież Stefan umarł, prawda? I płacz, i znów smutek, bardzo silne emocje. I teraz te bardzo silne emocje zaczynają działać na to, w jaki sposób spostrzegamy świat. Znacie Państwo wszyscy taką, i Pani też pewnie taką sytuację, kiedy na przykład przed egzaminem, przed klasówką nam uciekają, cała wiedza ucieka z głowy, prawda? Nieraz tak bywa, że stres, mówi się, że zjadł kogoś stres na egzaminie.
Tak.
To są właśnie nic
tyle
innego.
Tyle się uczyłem.
Tak, to są nic innego jak silne emocje i te silne emocje ograniczają. I teraz po psychologicznemu powiem, ograniczają sprawność procesów poznawczych, czyli ograniczają nasze myślenie, zdolność rozumienia świata, zdolność widzenia i słyszenia wszystkiego i przetwarzania tych informacji. Czyli mamy drugi etap, czyli pierwszy etap, tu mamy bardzo silne emocje związane ze stresem, przy czym najsilniej działają tutaj smutek, złość i lęk, te trzy emocje. I ból odczuwany w trakcie. Później mamy ograniczoną sprawność
procesów poznawczych
świata.
Tak?
I te dwa czynniki składają się na trzeci czynnik. Tak naprawdę mamy też ograniczoną zdolność działania. Czyli działamy zgodnie z tym ograniczonym widzeniem świata. I ja bardzo często daję taki przykład. No załóżmy, przeżywamy katastrofę pociągu. W zimie była katastrofa pociągu, człowiek wysiada z tego pociągu, no bo przeżył, w pół bucikach lekkich, nie zaspy po kolana albo i po pas. I on rusza w pole. Dokąd idziesz? Do domu.
Mm-hmm. Tak.
I to
tak.
W ten sposób spostrzegamy świat. I takiemu człowiekowi trzeba pomóc, bo jeśli nie pomożemy, to on zginie w zaspach. On umrze z wychłodzenia. Natomiast idzie, bo tak działa jego organizm w sytuacji bardzo silnego stresu, bardzo silnego, skrajnie urazowego doświadczenia. O czym jeszcze warto wspomnieć, to, że każdy z nas ma bardzo różny próg zadziałania. To znaczy, ta sama sytuacja
tak.
Dla jednych będzie kryzysem, sytuacją kryzysową.
A ktoś inny sobie poradzi.
Mm-hmm. Teraz wracając do tego samego pociągu, gdzie wyczłapuje pasażer i idzie w pole i mówi, że idzie do domu, ktoś inny zaczyna ratować ludzi, prawda?
Tak.
Ktoś jeszcze inny go zatrzyma i mówi, nie idź tam, bo to jest... Trafił na takiego człowieka, który jest bardziej odporny. Za chwilę przyjeżdżają służby, strażacy, policjanci, czasami wojsko, zaczynają ratować ludzi. Oni też widzą to, nie przeżyli wypadku, ale widzą, co się dzieje i oni zachowują zimną krew.
Panie Dariuszu, to bardzo ważne, co pan teraz powiedział, dla naszego działania, dla naszej właściwie oceny ludzi, prawda? Bo często mamy komuś za złe. Jak on mógł czegoś tam nie zrobić, prawda?
No mógł.
A my nie rozumiemy, że ten człowiek był w tak silnych emocjach, że nie widział, miał zawężone pole poznania, jak gdyby, tak?
Mm-hmm, tak właśnie to bywa.
To ważne, żebyśmy nie wydawali sądów tak pochopnie, szybko, zbyt szybko.
Tak. Mało tego, to wręcz jest udokumentowane, sprawdzone, że na przykład do niektórych służb od chociażby do policji. Jeśli ktoś chce być policjantem, to jednym z czynników decydujących o przyjęciu do pracy jest przejście odpowiednich badań psychologicznych. I te badania psychologiczne właśnie mają między innymi wykryć, nazwijmy to pokrótce, odporność na stres. I do policji ktoś z bardzo niską odpornością na stres nie zostanie przyjęty, bo on nie będzie mógł działać w trudnej sytuacji.
Tak, mówiąc tak potocznie, zjedzą go emocje, tak?
Zjedzą go emocje, tak. Tak. I tak naprawdę on ani nikomu nie pomoże, a przy okazji jeszcze sam
jeszcze
się
sobie zaszkodzi. Tak.
Tak sobie zaszkodzi. Więc stąd jesteśmy różnie wyposażeni. No bo tak, no zresztą no każdy z nas jest różny i rzeczywiście na kryzys każdy z nas reaguje inaczej albo inaczej. Na każdą, na taką samą sytuację każdy z nas reaguje inaczej.
Swoiście po prostu.
Swoiście. Mm-hmm. I każdy też inaczej próbuje sobie tą sytuację rozwiązać. Mm-hmm. Jeden potrafi ją rozwiązać sam. Od znowu, sytuacja stłuczki w samochodzie, gdzie coś tam się stało, ale no, powiedzmy samochód do kasacji, ale nikomu z żywych nic się nie stało, dosłownie. Ja sam miałem taką sytuację, kiedy w Gdańsku wjechał we mnie tir. Ja stałem sobie grzecznie na czerwonym świetle, a ten, co jechał za mną, się nie zatrzymał. Wjechał mi do połowy samochodu. Wysiadłem i ponieważ jechałem prowadzić zajęcia w tym czasie, mówię, jak ja teraz dojadę prowadzić zajęcia. To był problem, prawda? Natomiast sam wypadek niespecjalnie mnie ruszył. Mówię, no cóż, rozbić
powiedział
samochód.
Pan, chwała Bogu, że żyje.
Tak. I w związku z tym trzeba robić swoje, prawda? Tak. A samochód rzecz nabyta, ubezpieczony, pojedzie na albo do mechanika, albo na złomowanie.
A więc zachował pan jasność, przepraszam, że tak tutaj pana akurat pan siebie dał
oczywiście,
jako przykład,
tak,
ale
przykładem.
jasność widzenia sytuacji, tak?
Tak. Tak. Mm-hmm. Natomiast ile razy, kiedy pracowałem właśnie jako psycholog w ośrodku interwencji kryzysowej czy w fundacji, kiedy przychodzili do mnie ludzie po podobnej sytuacji, że właśnie przeżyli wypadek, ale coś się panu stało? No nie, nic mi się nie stało. No to w czym problem? Bo ja się boję wsiąść do samochodu.
Aha, tak.
Prawda?
O,
i ktoś może działać w ten sposób. Na mnie to akurat nie zadziałało. Być może w innej sytuacji byłoby gorzej.
Mm-hmm, tak.
Ale w tej konkretnej sytuacji No, oczywiście są sytuacje, kiedy jestem miękki, kiedy wysiadam. Na przykład jestem psychologiem, ale pamiętam taką, czy nie lekarzem, nie pielęgniarką, ale pamiętam taką sytuację, kiedy moja żona była w ciąży, trzeba było robić jej zastrzyki. I robiłem te zastrzyki, więc co będziesz gdzieś łaziła, nauczę się, będę robił te zastrzyki i robiłem faktycznie. Natomiast gdybym miał na przykład operować zwierzę, to byłoby mi trudno, bo ja mówię, mogę dużo rzeczy zrobić, ale komuś, komu jestem w stanie wytłumaczyć, co robię. Mm-hmm. No nie, to jest dla mnie ważne. Natomiast tam, gdzie nie jestem w stanie wytłumaczyć, bo odbiorca nie zrozumie.
Gdzie widzi pan jeszcze bezradność, tak?
Tak. Tam się rozkładam. Mm-hmm. Dlatego na przykład nie jestem weterynarzem, nie? Mm-hmm. Bo byłbym, nie umiałbym tego robić, nie? Że owszem, mam na tyle dużo empatii, żeby mi to, znaczy z jednej strony widzę cierpienie, ale mówię, jeśli jestem w stanie wytłumaczyć komuś, to działam. Natomiast mm-hmm. tam, gdzie nie jestem w stanie wytłumaczyć, to ja dostaję małpiego rozumu.
Tak.
Ja w tym momencie miękki jestem, prawda?
Tak, rozumiem także pana. Mm-hmm. Tak. Panie Dariuszu,
mówiliśmy sobie kryzys.
Ponieważ już jest 19 minut po 13, no. Boję się, że znowu się, że
no,
tak
już
powiem.
Już przechodzimy do interwencji kryzysu.
Jak pomagać osobie w kryzysie? Potem jeszcze prosiłabym pana, żeby pan w swojej wypowiedzi to już uwzględnił problem jakiejś samopomocy. No ale najpierw powiedzmy interwencja, co to takiego? Znowu zacznijmy od początku, jak gdyby.
Interwencja,
tak?
Jest, jest rodzaj pomocy psychologicznej, najkrócej możemy powiedzieć. Interwencja kryzysowa jest rodzajem pomocy psychologicznej, ale nie wyłącznie psychologicznej, bo to jest ważne. Ma charakter bardzo interdyscyplinarny. Czyli człowiek, który jest interwentem kryzysowym, a ja nawet mam taki papier, że jestem interwentem kryzysowym.
No i szkolenia pan prowadzi.
No prowadzę szkolenia na ten temat, tak, to sporo. Więc interwent kryzysowy musi być czymś więcej niż psychologiem. Musi mieć dużo większą wiedzę, nazwijmy to życiową, o tym, co się dzieje. Oczywiście korzysta też z pomocy specjalistów innych, prawda? Ale musi wiedzieć, do kogo odesłać. Czyli tak, z kim współpracuje interwent kryzysowy. To jest nie tylko specjalistyczna pomoc psychologiczna, ale też koordynacja wszelkiej pomocy, która pomaga w rozwiązaniu problemy osoby albo rodziny. Współpracuje z pomocą społeczną, ze służbą zdrowia, z policją, z prokuraturą, czasami ze strażą pożarną i wieloma, ze szkołami, ze służbą zdrowia, z wieloma instytucjami. To jest działanie interwencyjne.
Musi po prostu taka osoba wiedzieć, na czym polega interwencja, że to jest wieloaspektowe widzenie tej rzeczywistości, którą się musi zmierzyć.
To jest ważne. Tak. Druga ważna rzecz, czemu ma służyć interwencja kryzysowa? To nie jest terapia. Żebyśmy mieli jasność.
Interwencja kryzysowa
nie jest terapią, nie jest naszym zadaniem uzdrowienie człowieka. Natomiast to, co ma zrobić interwencja, to pomaga ograniczyć bezpośrednie skutki kryzysu. I jeśli przypominam tego człowieka, który w pół bucikach idzie w zaspy, to go przytrzymam za kołnierz i mówię mu nie idź. Ograniczam bezpośrednie skutki kryzysu i zapobiega skutkom odległym, prawda? Bo on za dwie godziny by zamarzł w tych zaspach, prawda? Także to jakby takie pierwsze działanie, to jest zadbanie o bezpieczeństwo fizyczne człowieka. Bo pamiętajmy, człowiek w kryzysie myśli nielogicznie albo nie myśli, widzi zupełnie
inaczej. Może zagrażać sobie, tak.
Tak, może zagrażać sobie, może być nawet, chociaż to też bywa, że może zagrażać sobie. No bo co się dzieje w kryzysie? Kryzys jest sytuacją skrajnie trudną do zniesienia. Kryzys jako reakcja organizmu. Jest to po prostu bardzo trudne. No i teraz co? No robimy wszystko, żeby było lżej. Czasami można odgadać, to jest bardzo dobry sposób, ale czasami, ile razy jest tak, że ludzie idą, nie wiem, w używki, w narkotyki, w alkohol, po to, żeby przytłumić
złagodzić ten ból kryzysu.
Tak, ból istnienia, żeby złagodzić ból. Przy tym bardzo łatwo, no, używki mają to do siebie, że uzależniają. I wielokrotnie jest tak, że kryzys jest wstępem do uzależnienia i to są te skutki odległe uzależnienia. I teraz profesjonalna pomoc, właśnie interwencja kryzysowa, ma ograniczyć bezpośrednie skutki kryzysu i zapobiec skutkom odległym. Przy czym nie każdy człowiek musi trafić do interwenta kryzysowego. Tak jak wspomnieliśmy na początku, że każdy z nas ma aby różne mechanizmy i różną odporność na to, tak też każdy z nas ma różną podatność na pomoc. Są ludzie bardziej podatni na pomoc, są ludzie mniej podatni na pomoc. Co jest jeszcze ważne, że zazwyczaj sytuacja kryzysowa powoduje coś takiego, że ludzie szukają pomocy. Najczęściej ludzie w kryzysie szukają pomocy i są gotowi do jej przyjęcia, chyba że są wychowani też w takiej sytuacji,
że radź sobie sam?
Tak, ale coś zawsze, nie wiem, czy u Państwa też słychać, jakieś echo się włączyło.
Nie, ja nic nie słyszymy. To ojcze.
No dobrze.
Tak? Halo?
Tak, jestem.
Tak.
No to tylko echo, ja słyszę, to mnie ono nie przeszkadza, bo słyszę sam siebie jeszcze dodatkowo.
Ale ma pan włączone wszystkie tam inne, tak?
Tak, przecież nic się nie zmieniło, samo się coś takiego zrobiło, ale skoro gadzi...
Ale pana słyszę tak samo jak przed chwilą.
No dobrze, to idziemy dalej. Wracamy do interwencji kryzysowej. Generalnie w Polsce, bo to też warto wiedzieć, gdzie i jak szukać tej pomocy, interwencja kryzysowa jest opisana w ustawie o pomocy społecznej.
O właśnie, tak.
To jest warto wiedzieć, że w każdym mieście powiatowym, w każdym powiecie powinien istnieć ośrodek interwencji kryzysowej. Z tego, co wiem, to nie wszędzie istnieją, ale powinny istnieć. Czasami tak jest, mamy w Polsce około 380 powiatów i miast na prawach powiatów. Z tego w połowie istnieją ośrodki interwencji kryzysowej z prawdziwego zdarzenia. Natomiast w wielu miejscach, i sam to widziałem, kiedy na przykład pracowałem w Łodzi w ośrodku interwencji kryzysowej, kiedy dzwonili do nas ludzie z miejscowości pobliskich, typu, nie wiem, Brzeziny, Pabianice, Zgierz, Kutno, Łęczyca, bo akurat to był centrum Polski, i mówią: proszę pana, mamy tutaj człowieka w kryzysie, co my mamy jak my mu mamy pomóc? A skąd pani dzwoni? No ja dzwonię z ośrodka pomocy społecznej, bo wie pan, kazali nam założyć ośrodek interwencji kryzysowej, ja jestem pracownikiem socjalnym i szefowa mi powiedziała, że przez 6 godzin w tygodniu to ja będę interwentem kryzysowym.
No tak, ojej, tak to się... rzeczywistość, tak, taka,
taka jest,
pewnie.
Taka rzeczywistość, no. I rzeczywiście tacy ludzie do nas, do ośrodka dzwonili.
Bo to bez...
No tak jest, tak jest. Cóż jeszcze, ta ustawa też definiuje, co to jest ta interwencja kryzysowa i komu pomagamy w ramach tej ustawy. Czyli tak jak powiedziałem, jest zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, to też jest ważne, będących w stanie kryzysu. I teraz co jest celem interwencji kryzysowej? Przywrócenie równowagi psychicznej i zdolności samodzielnego radzenia sobie.
O, nie więcej, właśnie,
nie
żadna to...
terapia, nic innego. Mamy wrócić zdolność do przywrócić zdolność do życia, do umiejętności.
No bo przecież nikt nie będzie przez długi czas prowadził, jak to się mówi, potoczne za rękę, prawda?
Znaczy, to się robi w terapii.
Tak,
a
ale w kryzysie, tak, w interwencji.
W kryzysie, mało tego, jest nawet powiedziane, że kryzys trwa od 6 do 8 tygodni. Potem człowiek sobie jakoś radzi, lepiej lub gorzej. Nawet jeśli nie rozwiąże sytuacji kryzysowej, no nie wiem, pójdzie chociażby w alkohol, ale już nie ma, nie cierpi z powodu kryzysu, bo go alkohol znieczuli. Na przykład już wtedy nie mówimy o kryzysie. Znaczy sytuacja w dalszym ciągu nie została rozwiązana, ale on już nie cierpi z powodu samej sytuacji. No chyba, że trzeźwieje.
Aha, bo się znieczula, tak?
Bo się znieczula.
No tak.
Co jest jeszcze ważne? Że interwencja kryzysowa, przynajmniej ta w myśl tej ustawy, jest dostępna dla wszystkich. Obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
I to bezpłatna jest, rozumiem.
Bezpłatna. Tak. No i tam jeszcze jest troszeczkę punktów, komu się udziela tego, ale to już nie będziemy o tym opowiadać. No i dobrze, i teraz jeśli... No załóżmy, w optymalnych warunkach istnieje ten ośrodek interwencji kryzysowej. Ktoś jest w kryzysie, dzwoni do takiego ośrodka. Zazwyczaj czas oczekiwania na wizytę jest krótszy od tygodnia, a przynajmniej tak powinno być.
Tak powinno być, bo kryzys to się wydaje, że to już trzeba.
To wynika z definicji, już trzeba. Prawdziwe ośrodki pracują 24/24 i tak pracowałem. Rzeczywiście 24 godziny w tygodniu. Świątek, piątek i niedziela. Pamiętam, wiem, że na przykład na moim Facebooku ze dwa razy składałem ludziom życzenia przez Facebooka właśnie z dyżurów ośrodku interwencji kryzysowej w Wigilię. No bo też ktoś musi, kryzys nie wybiera, prawda? Tak jak strażak musi dyżurować w Wigilię, tak jak lekarz w pogotowiu dyżuruje w Wigilię, tak interwent kryzysowy też dyżuruje w Wigilię, bo tak trzeba. I bywało tak, że ktoś dzwonił, bo na przykład od chociażby działo się tak, że w tą Wigilię, Wigilia była takim czynnikiem wyzwalającym.
No właśnie.
No, że ktoś został sam i nie miał nawet do kogo przysłowiowej gęby otworzyć. Ja przepraszam za ten kolokwializm.
No tak,
ale
to życie,
ale to jest
życie.
Ale to jest życie. I dzwonił do ośrodka interwencji kryzysowej. I no jeszcze z Bogiem sprawa, jak ktoś powiedział, wie pan co, bo siedzę sam i nie mam do kogo się odezwać. Gorzej jak wymyślał. A później tak naprawdę dochodziliśmy do wniosku, że chodzi tak naprawdę tylko o samotność. W każdym bądź razie, no właśnie, dzwoni do tego ośrodka interwencji kryzysowej, umawia się, przychodzi, no i co ten interwent robi?
No właśnie, od czego zaczyna? Od czego pan zaczynał?
Ja się posługuję do tej pory tak zwanym sześcioetapowym modelem interwencji kryzysowej, czyli sześć takich konkretnych rzeczy. Pierwsza rzecz, którą robimy, to definiujemy problem, ale nie z mojego punktu widzenia, tylko z punktu widzenia klienta.
A więc to, rozmowa, tak?
Rozmowa. Proszę mi powiedzieć, co się stało. Czyli definiuję problem, diagnozuję klienta, sprawdzam, co się z nim dzieje. Jednocześnie, bo tutaj powiedziałem, że jest to sześcioetapowy model, z tym, że te etapy, one tak naprawdę działają jednocześnie. To nie jest tak, że najpierw zrobię
rozumiem.
A potem przechodzę do drugiego. W tym samym pierwszym etapie jest taki etap zapewnienie bezpieczeństwa klienta. I to bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
Zresztą człowiek nie będzie mówił, jeżeli nie będzie miał poczucia bezpieczeństwa, prawda?
Tak, ale mi chodzi, bo to są dwie rzeczy. Jest zapewnienie bezpieczeństwa i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
Aha, tak, rozumiem.
Dla mnie są dwie różne rzeczy.
Tak, rozumiem.
Czasami jest tak, że człowiek nie ma świadomości, że na przykład on nie jest bezpieczny. Przychodzi do mnie i mówi coś, natomiast ja na przykład widzę objawy, nie wiem, niewielkiego uszkodzenia, nie wiem, naczynia krwionośnego w mózgu. Widzę, że mu opada kącik wargi z jednej strony, prawda? I w tym momencie jego poczucie bezpieczeństwa odsuwam na plan dalszy. Się patrzę, co się dzieje.
Obiektywnie,
patrzę. I ewentualnie dzwonię po karetkę. My przyjedźcie tutaj, byłam człowieka z objawami wylewu.
Tak.
Czyli zapewnienie, bo bardzo silne emocje powodują od chociażby przyspieszone bicie serca, prawda? Wzrost ciśnienia krwi. I jeśli gdzieś tam była w mózgu naczynie krwionośne słabsze, to one może zostać uszkodzone właśnie na skutek stresu, prawda? I to interwent kryzysowy powinien zobaczyć, czyli zapewnić nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale zapewnić bezpieczeństwo klientowi. Mhm. Jeśli mówi, proszę pana, uciekłem, bo ktoś, nie wiem, napadł mnie tutaj, to zamykam drzwi, żeby ani nikt nie wlazł, prawda?
Mm.
Nikt. Bo toś tak może być. Czyli zapewniam nie tylko poczucie bezpieczeństwa,
tak,
ale fizyczne
bezpieczeństwo.
Tak. Dobra. I to jest drugi etap. Robiony jednocześnie z pierwszym, z diagnozą. I też kolejny, trzeci etap, też robiony równocześnie, to jest wspieranie tego mojego klienta, rozmówcę. Ten klient musi wiedzieć, ja go muszę przekonać, że ja tu jestem po to, żeby go wesprzeć. Nie do oceny, nie do sprawdzania, czy on zdiagnozowania, czy on ma kryzys, czy nie kryzys. Jestem przede wszystkim po to, żeby mu pomóc. Pomóc mu jako
człowiek. Nie oceniam, tylko pomagam.
Tak, bardzo często to są czasami drobiazgi. Zmarzł pan. Proszę się przykryć kocykiem. Proszę usiąść tu przy kaloryferze. Zrobię panu gorącej herbaty. Na przykład, prawda? Że to jest to. No i oprócz tego, a teraz, kiedy zapewnię względny komfort, proszę mi powiedzieć, co się stało. Dopiero wtedy, nie? Czyli najpierw tego człowieka trzeba przekonać, zapewnić bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, wspierać i robimy diagnozy.
I co dalej, panie Dariuszu, bo czas nam ucieka. To, co pan mówi, jest bardzo ważne i bardzo interesujące, ale niestety czas.
Jeśli już mamy zapewnione to wszystko, już dowiedzieliśmy się, co się stało, to szukamy wraz z klientem możliwości wyjścia z sytuacji. Czyli opatrzymy, co ten klient może zrobić. I to my zachowujemy rozsądek i trzeźwość umysłu, żeby pomóc mu znaleźć wsparcie w danej sytuacji, wskazać sposoby radzenia sobie z trudnościami, oczywiście też motywować i zachęcić do takiego. Tu mam napisane, bo ja oczywiście posługuję się pomocami, rozmawiając z państwem, mam napisane zachęcić do pozytywnego myślenia. Nie, zachęcić niekoniecznie do pozytywnego myślenia, do realnego myślenia.
Tak, tak, właśnie.
Tak, co jest tak naprawdę w danej sytuacji możliwe. I ja mu rzucam pomysły, czyli rozważam różnego rodzaju możliwości. Co mogę zrobić? Co on może zrobić? Bo mało tego, pewne rzeczy ja robię, pewne rzeczy robi klient. Teraz, jeśli te możliwości zaczniemy rozważać, to mamy kolejny etap. Razem z klientem układamy plany. Od chociażby, jeśli na przykład klient przyszedł do mnie, mówi, wie pan, okradli mnie. Pobili i okradli. Ukradli mi, nie wiem, rower, telefon, który miałem ze sobą, pieniądze, które miałem. I przyszedłem do pana, co ja mam z tym zrobić, bo wie pan, no i tutaj jak z nim rozmawiam, czujesz, bo tak naprawdę przy takiej napaści, przy takiej kradzieży, takie najsilniejsze uczucie, które jest taka bezradność w tym wszystkim. On powie, panie, byłem na policji, powiedzieli, że go nie znajdą. Nawet nie chcieli przyjąć zawiadomienia.
No właśnie, tak, kto będzie szukał komórki. No. Tak.
Tak. No i przychodzi do mnie, a ja mówię, wie pan co? Zastanówmy się, co możemy zrobić. Był pan na policji? No byłem. Złożył pan zawiadomienie? Tak, ale nawet nie chcieli napisać tego.
Tak.
To wie pan co? Złożymy jeszcze raz zawiadomienie, ale złożymy zawiadomienie na piśmie. Niech oni zmusimy ich do pracy. I teraz to złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ma kilka ważnych cech. To nie tylko to, że być może złapią bandziora i odzyskają telefon i pieniądze. To jest na to mała szansa. Ale przede wszystkim klient ma świadomość, że coś z tą sytuacją zrobił.
Tak.
Przełamał bezradność.
Oczywiście.
Przełamał bezradność. Mhm. I teraz tak, jeśli klient jest w stanie, to daje mu kartkę papieru,
Pisz pan,
dokładnie. Mm-hmm. Jeśli nie jest w stanie, to wie pan co? Ja siadam przy komputerze i piszę razem z nim. Tutaj imię, nazwisko i ten człowiek zaczyna tą sytuację analizować w trochę inny sposób. Mm-hmm. Bo kiedy go zmuszam albo do pisania, albo ja piszę, ale on musi zastanowić się,
tak, co współdziałać ma być z panem, tak.
Tak, współdziałać, uspokoić się, zacząć
logicznie
myśleć.
Logicznie tak.
Myśleć. Kto może panu w tej sytuacji pomóc? To jest też ważne, bo kolejna rzecz, którą robimy na tym etapie piątym układania planów, to jest poszukiwanie mechanizmów wsparcia, źródeł wsparcia. Być może trzeba uruchomić tak zwaną pierwotne źródła wsparcia, czyli rodzinę, znajomych, bo w ogóle nie przyszło do głowy, żeby tam pójść. Albo przyszedł, ale na przykład zlekceważono go. Bo tak bywa.
Mm-hmm.
On, nie wiem, przychodzi... Znacie państwo coś takiego. Przychodzi, nie wiem, 17-latka albo 16-latka do domu i mówi, mama, bo tutaj ten Marian, z którym chodziłam, to on zerwał ze mnie. No to mama mówi, a, tego kwiatu na pół światu, prawda? Lekceważy.
Mm-hmm.
I skądinąd, oczywiście z tą młodzieńczą miłością tak jest, z tym zakochaniem, natomiast z jej punktu widzenia, z punktu widzenia
jest
tej 16-latki, jest to dramat. I tutaj my lekceważymy, bo wiemy, że tak naprawdę nic z tego złego nie wynika. Nie może, a zwłaszcza, że Marianek był takim chłopakiem niekoniecznie najlepszym. Nie?
No więc właśnie, tak,
no.
Tak.
Natomiast dziecko przeżywa i naszym zadaniem jest właśnie pomóc mu w tym. Tak, rozumiem, że...
Być z tą, w tej sytuacji, z tym człowiekiem.
Tak. Rozumiem, że jest ci trudno.
Mm-hmm.
Mało tego, ja mogę powiedzieć, uważam, że tego kwiatu na pół światu, ale rozumiem, że to ja w tej chwili uważam, tak?
Tak, a to ale ty masz trudno. Prawo do widzenia tak. innego, do odczuwania.
Tak, tak.
Panie I Dariuszu, i szósty punkt, planu. Dobrze,
szósty
bo już
punkt,
jest prawie...
Ostatni, już bardzo. Kiedy ułożymy plany, to z klientem się umawiam na zrobienie czegoś. Muszę uzyskać jego zobowiązanie, że on zrobi to, czy to. I mówię tak, napisaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, proszę z tym zawiadomieniem pójść do prokuratury, złożyć je. Tu wydrukowałem w dwóch egzemplarzach, a nawet w trzech, jedno dla pana, jedno do złożenia, a na trzecim niech w biurze podawczym w prokuraturze podbiją, że pan to złożył. I proszę mi przyjść to pokazać, że pan to zrobił. Czyli uzyskanie, zobowiązanie, żeby klient zaczął zaangażował się w działanie.
Tak.
Bo jeśli ja za niego zrobię, to owszem, pewne rzeczy zrobię, ale muszę też go zaangażować w działanie. Jak on się
i dać mu takie zadanie, które on jest w stanie wykonać.
I to jest bardzo ważne.
Tak.
Takie działanie. To powiedziała pani, klucz interwencji kryzysowej. Tak dopasować działania, żeby klient był je w stanie zrobić.
Panie Dariuszu, możemy już oddać głos radiosłuchaczom?
Możemy, tak.
Bo
będę
ja panu bardzo serdecznie dziękuję, bo to, co pan... teraz mówił, jeżeli chodzi, bo być może, że poprzednio nasłuchałam się już o kryzysie i teraz słuchałam mniej może uważnie, ale to, co pan mówił o interwencji, to dla mnie samej jest bardzo ważne. Też działam cały czas w takiej sytuacji, jak gdyby jestem wśród ludzi, którzy potrzebują wsparcia, więc to, co pan mówił, to jest taki przepis, zwyczajnie mówię, przepis na pomaganie.
Ale dokładnie tak.
Tak. Oddamy głos. Bardzo panu dziękuję za to, co do tej pory Zobaczymy, czy nasi radiosłuchacze zechcą rozmawiać z Panem tu przede wszystkim. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o interwencji kryzysowej. Gościem naszym jest Pan Dariusz Sobieski, psycholog, osoba doświadczona bardzo we wspieraniu osób w kryzysie. Nasze telefony 655-23-55 i 655-23-56. 56 to numer kierunkowy, dwa numery w naszej rodzinie, w telefonii naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery dla radiosłuchaczy z zagranicy 48-56 to kierunek 655-23-33 i 655-23-66. Już odbieramy telefon. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I Irena z Raciborza. Ja taką sprawę miałam. 10, będąc w łazience, usłyszałam, że coś się dzieje, bo mam ciągle wejścia do mieszkania, że coś się dzieje. I przez Judasza, zanim zdążyłam otworzyć, zanim zdążyłam po prostu drzwi otworzyć, czy błąd popełniłam, że nie poczekałam, no to jedna osoba uciekła, a druga, nie widziałam jej, tylko słyszałam, bo już bo był klucz na stort, tylko już był, coś było wyciągane z tego zamka. Ale jej nie słyszałam, tylko wiem, do kogo uciekli, do którego mieszkania. I ja nie wiem, co mam robić, bo dzwoniłam do Katowic, tamtego punktu tych rozmów z psychologami dla katolików, to mi ta pani powiedziała, że na razie nikogo nie powiadamiać. No nie wiem, co mam robić.
Aha.
Bo ja mam ciągle wejścia, ja wychodzę z mieszkania.
Ale co to znaczy ciągle? Proszę to określić, bo...
No wchodzone do mieszkania i ostatnio są tak pewni, że nawet zostawiają, że ja to po prostu widzę wszystko. No to nie wiem.
Pani Ireno, pozwólmy, żeby pan psycholog jakoś odniósł się do pani tu prośby, pytania, tak? Dziękuję pani bardzo serdecznie. Panie Dariuszu?
Pani Ireno i pani Barbaro i proszę państwa. Jest to niezwykle trudna sytuacja, bo niestety jestem psychologiem blisko 40 lat. Wielu ludzi spotkałem z różnymi sytuacjami. I teraz to, o czym pani Ireno opowiadała, są dwie możliwości. Albo faktycznie ktoś próbuje tam wejść, to jest jedna możliwość. I druga możliwość to jest objaw choroby. I ja muszę to powiedzieć, ale wielokrotnie zdarza się, że przychodzą do mnie ludzie, którzy właśnie mówią o czymś takim. Natomiast tak naprawdę jedyną rzeczywistą pomocą, jaką je można faktycznie człowiekowi w takiej sytuacji udzielić, to jest wysłanie do lekarza. Do lekarza psychiatry.
Ja tutaj nie oceniamy pani Ireny, oceniamy, prawda? Tylko natomiast pan mówi z doświadczenia, że tak może być.
Że tak może być. Jeśli są wejścia, to ma działać policja i nikt inny.
To można sprawdzić, czy przy kluczu były jakieś uszkodzenia, tak, czy tak, prawda, przy tym wejściu, prawda? Tak.
Natomiast jeśli to jest efekt choroby, to żadna policja i nikt inny nic nie jest w stanie zrobić. Jedyną realną pomocą są leki przeciwpsychotyczne, czyli takie, które zdejmują urojenia.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Amen. Na imię Anna.
Witam.
Zgodnie z zapytaniem, czy do takiego biura interwencji kryzysowej może trafić rodzina osoby, która jest w kryzysie. Chodzi mi o osobę uzależnioną, która mimo podjętych prób leczenia i pobytu w ośrodku wróciła bardzo szybko do nałogu po powrocie z 6-tygodniowego pobytu i dalej w tym nałogu trwa. To jest coś, co padło takie zdanie, że nie każdemu chyba da się pomóc jakoś tak, ale też obciążenie dla rodziny jest bardzo duże.
A więc rodzina jest w kryzysie, nie tyle ta osoba, tylko rodzina w kryzysie jest.
Tak. I teraz w jakiej formie można się tutaj zwrócić po pomoc?
Tak, dziękuję bardzo Pani Anno, Panie Dariuszu.
Skąd Pani jest? Ja podam namiary, spróbuję znaleźć.
Halo? Pani Anna już się wyłączyła. Aha. Nie mamy Pani.
To znaczy tak, na pewno można trafić do ośrodka interwencji kryzysowej, z tym, że to, co się stanie w rzeczywistości, znów, tak naprawdę nie jest to klasyczny kryzys. Jest to klasyczny syndrom tak zwanego współuzależnienia. I to, co zrobi interwent kryzysowy w ośrodku, to zdiagnozuje sytuację, na pewno wesprze i na pewno skieruje do specjalisty takiego, który się zajmuje
uzależnieniami. I tu...
współuzależnieniami.
Tak, wiele razy mówiliśmy tu w tych audycjach o tym. Ja tak myślałam, tak, że to nie jest może taki klasyczny przykład do...
Ale oczywiście tak. to, co zrobi interwent kryzysowy, to znajdzie miejsce.
No więc właśnie.
To jest taka pomoc. To
z tym, że są
kryzysowa.
Poradnie, panie Dariuszu, są... Pani była, tu ojciec Grzegorz podpowiada, że pani była z Chełma Lubelskiego, zdaje się.
Mm-hmm.
To gdzieś
ja
tak.
Ja nawet wbiję, bo ja mam otwarcie tutaj i piszę
tak?
Chełm Lubelski.
A więc pani Anno, jeżeli pani słucha, to bardzo proszę może... zapisać.
Zaraz zobaczę. Interwencja kryzysowa w Chełmie. W samym Chełmie jest.
Tak. Proszę.
Podaję telefon. 82 kierunkowy.
Tak.
564.
Tak.
07.
No,
tak, dwa razy 07.
Dziękuję bardzo.
20.
Tu, panie Dariuszu, my wtedy, kiedy mamy audycję na temat uzależnień, bardzo często mówimy o grupach Al-Anon, o tych wszystkich możliwościach pomocy rodzinie też. Także no, na pewno możliwości pomocy jest dużo, tylko trzeba umieć znaleźć. I może pierwszym krokiem byłby ten ośrodek interwencji.
Tak. Właśnie na tym polega, jeszcze wrócę do tego, co mówiliśmy wcześniej,
tak.
Na tym polega interwencja kryzysowa. Uruchomienie sieci wsparcia.
Właśnie, tak. O, bardzo dobrze, że pan to jeszcze tutaj podkreślił. Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Imię moje Aleksandra. Dzwonię z diecezji sandomierskiej.
Witamy panią.
Pani redaktor, mam bardzo wielką prośbę, bo jakiś miesiąc czasu była audycja i prowadził tą audycję prezes fundacji.
Tak, tak. Ja nawet dzisiaj o pani myślałam, pani Aleksandro.
Profesor Kardian Kuleszewicz.
Nie profesor, ale tak, tak. I jaki jest
i
problem?
Chciałam napisać i chciałam adres do niego, numer telefonu, czy adres po prostu taki, żebym ja sobie napisała, bo no ja jestem już starsza, mam 78 lat i nie mogę rozmawiać.
A co do dzisiejszej audycji, bo ja do pani zadzwonię po audycji, dobrze?
Dobrze,
tak, w tej
bardzo
sprawie.
Dziękuję.
Natomiast
właśnie chciałam i numer tego pana tu teraz, pana psychologa i tego. Bo nie mogę teraz rozmawiać, bo
aha,
no,
nie chce
jest
pani
taka
na
sytuacja.
Dobrze.
No, przepraszam.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panią
dziękuję
serdecznie.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy, drodzy państwo. Interwencja kryzysowa. Mogą państwo telefonować, rozmawiać z panem Dariuszem Sobieskim, który jest psychologiem z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu osób, które potrzebują pomocy psychologicznej i w ogóle takiego pokazania, często pokazania drogi pewnej. Tu pan Dariusz, panie Dariuszu, dobrze, że pan tak przypomniał, że w Biurze Interwencji Kryzysowej pokazuje się często, jakie mogą być możliwości, prawda? Niekoniecznie się, ale już mamy telefon, więc odbieramy. Halo?
Edward z Łódzkiego.
Witamy pana.
Ja do pana Dariusza. Miałem przypadek pobicia w 21 roku. Sprawa się ciągnie do tej chwili. I chciałbym poprosić o ten punkt 5 pana Dariusza. Chciałbym poprosić, ale być może, że już poza anteną, bo nie chciałbym tego wszystkiego opowiadać. No dlatego, że finał tak zanosi się umorzenie całej sprawy. I to właściwie tyle. Ewentualnie numer telefonu do tego pogotowia interwencji kryzysowej do Łodzi. Może tam bym coś skurał.
O, właśnie.
A tak to piąty punkt mnie interesuje, czyli układanie planu mojego działania. Prawie tam działam, bo i sprawa w sądzie już jest, oczywiście karny sąd, ale to wszystko, no jakoś tak, nie wiem, czy żyje w wyniku, że tak powiem, finału tej sprawy sądowej.
Tak. Panie Dariuszu, dziękujemy
akurat
panu. Tak?
Numer do ośrodka interwencji kryzysowej w Łodzi to jestem w stanie podać z pamięci. Ach. Pracowałem tam 17 lat.
Aha.
Więc 42 kierunkowy.
42, momencik, 42, proszę dalej.
6. 301.
301.
102.
Jest to, jeszcze raz?
102.
102. Ja przeczytam tak. Może. 42, 63, 01, 102, tak?
0102. 6, 301, 102. Ja tak zapamiętałem.
Tak, tak, bo pan mówi w innej kolejności i to się myli, tak.
Dobra, to ja 63, 01, 102, tak?
Tak.
Proszę pana, poza tym pan na pewno na stronie znajdzie też,
oczywiście,
gdyby pan się
tak
nie dodzwonił. Także
natomiast ten... powiem od razu jeszcze, odpowiem na pytanie. Ja panu nie ułożę planów w tej chwili, nie znam sytuacji. Natomiast powiem o jeszcze jednym miejscu w Łodzi, gdzie może pan znaleźć pomoc. Tylko muszę sobie tutaj przełączyć w komputerze, żebym podał też numer telefonu. Tam, bo w Łodzi istnieje ośrodek pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Pan mówi o pobiciu, czyli to jest ewidentnie przestępstwo.
Tak.
W Łodzi na placu Komuny Paryskiej 5A jest okręgowy ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i podaje telefon do nich. 533 328 192. I tam znajdzie pan pomoc i psychologiczną, i prawną. I oni pomogą, jeśli tam się toczy postępowanie karne, więc jak najbardziej pomogą.
Spojrzeć na tę sprawę obiektywnie i może wskażą jakieś sposoby działania. Dziękujemy bardzo, panie Dariuszu, i naszemu radiosłuchaczowi. I odbieramy telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja w tej chwili to chcę powiedzieć swój taki przykład. Kiedyś przed laty, to nie było teraz, bo to było już 50 przeszło lat temu, znalazłam się w sytuacji, że miałam trójkę małych dzieci, byłam bez pracy, zostałam zostawiona przez męża. I wtedy sama szukałam pomocy, nie było żadnego. I wtedy właśnie nie mogłam znaleźć tej pomocy. I poszłam do biura, do tam, gdzie mieszkałam, w pobliżu, i mówię do księgowego, że już nie daję rady, i chyba coś dam
dzieciom. Ale do jakiego biura pani poszła?
Tam, no, do biura pracy, no, powiedzmy tak.
Aha.
I mówię, że nie daję rady. Co ja mam z tym, nie wiem, co zrobię, chyba tym dzieciom dam coś na sen i sobie sama wezmę i skończę z sobą. Wtedy ten człowiek mi powiedział takie słowa. Niech pani nie opowiada głupot. Było to mocniej powiedziane, ale ja tylko mówię tak delikatnie. Tylko się weźmie do pracy. Ja mówię, gdzie? Gdzie dam dzieci? Nie przyjęli mnie tam, gdzie bym chciała, gdzie było przedszkole. I on mi wtedy powiedział, pomyślimy tu coś. I rzeczywiście oni mi tam dali wtedy jakąś pracę. Taką, prowadziłam jakąś świetlicę, coś tam, żebym mogła z tymi dziećmi się zająć. I to słowo, to powiedzenie tego człowieka takie ostre, może nawet na tym brzydkie.
Mój otrzeźwiło płacz, panią jak
otrzeźwiło
gdyby.
Otrzeźwiło mnie. Mm-hmm. Otrzeźwiło mnie i rzeczywiście, że w tej trudnej sytuacji, mając wtedy niecałe 30 lat, ja jakoś tak Pan Bóg postawił na mojej drodze ludzi, że wyszłam z tego kryzysu. No wspaniale wyszłam z tego kryzysu, kończąc jeszcze po drodze jakąś szkołę. Już tam nie będę opowiadać, bo to nie jest takie ważne.
Bardzo pani dziękujemy. To bardzo taki ważny przykład, pokazujący, że nawet osoby, które nie są, panie Dariuszu, nie są może specjalistami, mogą też jakoś pomóc.
Ależ jak najbardziej tak. Tutaj podziękowania dla pana księgowego. Jeszcze pani powiedziała, że on dosyć ostro powiedział. Mm-hmm. I rzeczywiście interwent kryzysowy czasami pracuje, mnie się też tak zdarza, bardzo dyrektywnie i nie zawsze łagodnie. Czasami trzeba nawet. Ja mówię pokrzyczeć. Ja czasami posługuję się humorem. To też mi się zdarza. Czasami, żeby na sprawę spojrzeć z trochę innego punktu, prawda? Czasami poprzez humor, przez poczucie humoru, pokazanie, że dana sytuacja jest nie tylko tragiczna, bo nie zawsze, a czasami może być śmieszna. Jeśli ktoś potrafi to obśmiać, spojrzy z dystansem na swoją sprawę. Mm-hmm. Przy czym ja tutaj ostrzegam, tu trzeba mieć dużo doświadczeń, żeby odważyć się na tego rodzaju pracę. Istnieje taka forma terapii, nazywa się to terapia prowokatywna, mm-hmm. czyli właśnie działanie paradoksem. Tak. Kiedy przychodzi klient i mówi, wie pan, bo jest mi tak, i tutaj mi się nie udało, i tu mi się nie udało, i tu mi się nie udało, i ja w ogóle chyba jestem do kitu, nie? I ja czasami odważę się na coś takiego, że powiem, wie pan, chyba ma pan rację. Mm. I jeśli on się zbuntuje, no to właśnie o to chodzi, prawda? Mm-hmm. Żeby się zbuntował. Ale więc tutaj taką, ostrzegam, że jest to dosyć ryzykowne.
Taką siłę, taką mechanizm samoobrony pan wzbudza, tak?
Uruchomić na przykład złość.
Oczywiście, tak.
Mm-hmm. Uruchomić złość, bo złość może być motorem do działania. Bo smutek nie. Natomiast złość tak.
Smutek pogrąża, tak, w takim też bezsile, bezradności, prawda?
Tak, złość jest energetyczna, natomiast trzeba pamiętać, że też złość, zwłaszcza silna, zaciemnia obraz.
Tak. Panie Dariuszu, naprawdę musimy kończyć. I zapraszam na następne spotkanie w takim cyklu. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Drodzy państwo, gościem naszej audycji był pan Dariusz Sobieski, psycholog, osoba niezwykle doświadczona w pomaganiu ludziom, osobom w trudnej sytuacji. Bardzo serdecznie dziękuję.
Też dziękuję serdecznie pani i państwu za cierpliwość.
I dziękuję za takie rzeczowe bardzo takie potraktowanie tego tematu. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Tym, którzy telefonowali też do nas, za taką odwagę mówienia o sprawach trudnych. Bardzo dziękuję ojcu Grzegorzowi za obecność z nami. Drodzy państwo, za tydzień zapraszam na audycję na temat osób, które są osadzone w zakładach karnych. Będzie dzień modlitw za osoby uwięzione, więc taka audycja. Zapraszam serdecznie. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Myślmy o sobie i zauważajmy też potrzeby innych osób. Żegna się Barbara Momot.